pomyślałem sobie, właściwie co roku, kiedy są święta, to z tego podobnego, prawie że tego samego fragmentu Słowa Bożego prowadzę nauczanie. I w tym roku chciałem troszeczkę inny fragment Słowa Bożego, chociaż taki, który też właściwie jest na początku Ewangelii, ale jest jakby trochę pomijany. Jakby no, nie wiem, czy kiedykolwiek był czytany, przynajmniej ja nie przypominam sobie, żeby któryś z naszych nauczycieli czy braci, którzy prowadzą do później nauczanie, z tego fragmentu korzystał. Zauważyliście, może nie za bardzo mamy taki ten nastrój, który przyjechaliśmy. I gdy tak jechałem samochodem, myślałem sobie, że zupełnie nie ma nastroju świątecznego. Pomyślałem sobie też, że gdy właśnie czytać się karty Słowa Bożego, to co doświadczali tamci ludzie, też nie za bardzo było nastroju. Też nie było nastroju. Ponieważ w życiu nie zawsze jest nastrój.
Chciałbym powiedzieć to tak. Może ktoś myśli, że wie już wszystko na ten temat. No cóż tu wiele mówić. Z Jezusem to było tak, Betlejem i tak dalej. A ja bym chciał, abyśmy przeczytali dzisiaj 18 wersetów Słowa Bożego. Rozpoczniemy od Ewangelii Mateusza, pierwszy rozdział. I przeczytamy dokładnie tak, jak jest na początku. Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział. Będę czytał od 1 do 18 wersetu tego słowa. Mam do was prośbę. Słuchajcie się w to, co będę czytał. Czasami takie rzeczy puszczamy mimo uszu i puszczamy wtedy zbyt wiele. Więc są te fragmenty Słowa Bożego, które należy traktować jak ten drobny druczek przy umowach telefonicznych. Nie zwracamy na niego uwagi, a potem się okazuje, że to było najważniejsze. My widzimy tylko tą grubą napisane. Jedna minuta, jeden grosz. Podpisujemy. Ale tam drobnym drukiem pisało, ale tylko w soboty i niedzielę trzy razy w roku. Tego żeśmy nie widzieli. Podobnie jest trochę z tymi rodowodami. Czasami nie dostrzegamy tego, co w nich jest najważniejsze, ponieważ bardziej odpowiada nam czytanie takich fragmentów Słowa Bożego, w których coś się dzieje. Mówimy chwileczkę, tutaj się nic przecież nie dzieje. Na przykład, jeżeli czytamy, to ja wiem, że chłopcom to się zawsze najbardziej podoba te bitwy w Starym Testamencie. Nie tam jakaś trzecia Mojżeszowa. Bitwy, Jerycho, to się coś działo. Cóż, chcę wam powiedzieć, Pan Bóg przygotował nam niespodziankę w tych wersetach. A więc czytajmy uważnie razem, kto ma Biblię, może ze swojej, kto nie widzi na telebimie, jak to wygląda. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego. A Juda zrodził z Tamar, Faresa i Zarę. A Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama. A Aram był ojcem Aminadaba. A Aminadaba ojcem Nasona, a Nason ojcem Salmona. A Salmon zrodził z Rahab Boza. A Boz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Jesego. A Jese był ojcem Dawida, króla. A Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona. A Salomon był ojcem Roboama. A Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Azafa. A Azaf był ojcem Jozafata, a Jozafat ojcem Jorama, a Joram ojcem Ozjasza, a Ozjasz był ojcem Joatama, a Joatam ojcem Ahaza, a Ahaz ojcem Ezechiasza. Ezechiasz był ojcem Manasesa, a Manases ojcem Amona, a Amon ojcem Ozjasza. Mniej więcej w tym miejscu inni przychodzą do następnego rozdziału. Czytamy dalej. A Jozjasz był ojcem Jechoniasza i braci jego w czasie uprowadzenia do Babilonu, a po uprowadzeniu do Babilonu Jechoniasz był ojcem Saltiela, a Saltiel był ojcem Zorobabela, a Zorobabel był ojcem Abijuda, a Abijud był ojcem Elkima, a Eliakim ojcem Azora. Azor był ojcem Sadoka, a Sadok ojcem Achima, a Achim ojcem Eliuda. A Eliud był ojcem Eleazara. a Eleazar ojcem Matana, a Matam ojcem Jakuba, a Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc wszystkich pokoleń, od Abrahama do Dawida jest 14, od Dawida do uprowadzenia do Babilonu pokoleń 14, od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa pokoleń 14, a z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, to już będzie jutro. Widzicie, gdy czytamy takie fragmenty Słowa Bożego, to zastanawiamy się, co z tego możemy wziąć dla naszego życia. Co z tego mogę wziąć dla siebie? Czasami takie myśl może przyjść, no co temu Mateuszowi się wydaje? Czy jemu się nie wydaje, że to jest nudne? Cóż on to napisał tutaj? Czy nie wolelibyśmy wzorem dzisiejszych hollywoodzkich wielkich produkcji, wiecie jak się dzisiejsze filmy zaczynają, najczęściej od czegoś potężnego? Pamiętam taki film, który wielu z was lubi, na przykład powiedzmy Gladiator. Pamiętacie ten film? On się zaczyna od takich scen, że człowieka wgniatało w fotel, a potem już siedział przez resztę czasu, ponieważ wciągało uwagę. A tutaj Mateusz zaczyna jakiś taki dziwny sposób. My właśnie jesteśmy tą kulturą taką, która woli czymś takimi fanfarami, prawda? Czymś niesamowitym zacząć, a potem no te mniej ważne rzeczy. A oto Mateusz uważa, że to jest ważne. Jednym z powodów jest to, że Izraelici kochali takie genealogie. Wiecie, wtedy nie było telewizji, wtedy nie było jakiegoś takiego pędu. Siadali sobie przy ognisku, mieli czas i zaczynali opowiadać sobie historię. To pozwalało im identyfikować się z ludźmi, którzy dokonali wielkich rzeczy. Oni mówili, to w moim rodzie był taki, a w moim rodzie był ktoś inny. Wiecie, to jest tak, jakby ktoś powiedział, a może nawet ktoś powiedział, nie wiem, sami zgadnijcie, to jakby ktoś powiedział, Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. A jednak, kiedy modlił się, powiedział ktoś takie słowa, czy nie powiedział? Kto wie? No, że tak siedzicie jak na kazaniu. Powiedział. Kiedy Jakub uczy nas o modlitwie, mówi nam o Eliaszu, że Eliasz był normalnym człowiekiem, ale jednak jego modlitwa została co? Wysłuchana. Był normalnym człowiekiem i Biblia sama nam mówi, utożsamiajcie się z tymi zwykłymi ludźmi, nie patrzcie na nich jak na jakieś posągi, jak na jakieś ikony, ale wy, wasze życie jest tak samo ważne w Bożych oczach, jak życie tamtych ludzi. Genealogie pokazywały przeciętnemu Żydowi, że nie jestem nikim. Nie jestem człowiekiem bez korzeni, jakimś włóczęgą w czasie. Jestem kimś i chcę wam opowiedzieć o tych, którzy byli przede mną. Jestem dumny z tych, którzy byli przede mną. Po to to właściwie tutaj było. I to nie było dla nich nic niezwykłego opowiadać godzinami o swoich przodkach. W jednym z fragmentów Ewangelii Pan Jezus mówi do swoich uczniów, kiedy czas stawał się krótki, kiedy się już spieszyło, on mówi do nich, nie pozdrawiajcie nikogo po drodze. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz czytałem ten fragment, to sobie myślę, to co mają, gdzie dobry nie powiedzieć znajomy? Nie. Problem z nimi był taki, że taki Żyd, on sobie szedł po drodze i naprzeciwko szedł, dzień dobry, dzień dobry. I się zaczynało wymienianie swoich rodowodów. I to było właśnie pozdrowienie. Mniej więcej to, co ja czytałem, tylko dwa razy dłużej oni między sobą wymieniali, tam słuchał uważnie, z kim ma do czynienia. Wymieniali się swoimi dziejami, można by powiedzieć. I to nazywało się pozdrawianie siebie. Cieszę się na przykład, że jak mamy gości z Wrocławia, mamy, witamy was tak w ogóle, że na przykład jak będą pozdrawiać nas, to nie staną i opowiedzą historii całego zboru. Powiedzą, wszystko zaczęło się w 1939 albo coś takiego. My mówimy pozdrowienia, my jesteśmy inna kultura, ale oni byli właśnie taką kulturą, która bardzo opowiadała się, to tak bardzo podobało się im rozwinięcie wszystkiego. To było dla nich bardzo ważne. Był to czas, kiedy nie było wielkich baz danych, dowodów osobistych, skanerów. Nie można było, właściwie wiecie, gdyby dzisiaj policja, powiedzmy, chciała sprawdzić, kim ja jestem, to wystarczy troszeczkę poszukać po różnych bazach danych, starczy mieć mój PIN, czy, przepraszam, PESEL, nie PIN, i właściwie od razu wiedzą o mnie, z samego PESEL-u już wiedzą, kiedy się urodziłem. Kupowałem kiedyś telefon, a pani do mnie mówi, że PESEL tu proszę. Ja dałem z dowodu, o pan taki młody. Od razu wszystko wie. Wtedy nie było tego. ludzie sobie opowiadali takie rzeczy i na przykład jeżeli ktoś chciał być kapłanem, no to koniecznie musiał być z plemienia jakiego? Lewiego. Musiał opowiedzieć, jak to jest, że on jest z tego. Co o Bogu i co o Jego woli, co dla nas, co dla Ciebie przyszedłeś tutaj dzisiaj, ja tu jesteśmy dzisiaj razem, aby się modlić i cieszyć się Panem Bogiem i co dla nas, co właściwie ja dla mojego życia mogę z tego wyjąć? No dobrze, jest taki rodowód, ale co z tego wszystkiego jest tutaj dla mnie? Co ja z tego mam? Panie Boże, czego chcesz mnie nauczyć? Co chciałbyś, abym zobaczył, aby zostało w moim sercu na zawsze, jako takie właśnie mądrość ze Słowa Bożego? Bo no owszem, ja wierzę, że to tak było. Raczej na tym miejscu nie mamy problemu z ludźmi, którzy powiedzą, no ja nie wierzę, że to tak było. No może tam do 47 roku jeszcze pojawiali się tacy ludzie, którzy mówili, że nie wierzą w to, co mówi Biblia, ale odkąd odkryto te papirusy w Qumran, myślę, że wielu z Was słyszało, i udało się udowodnić, że przez tak wielki okres czasu Biblii nie zmieniono. Że właściwie nikt nie udało się zmanipulować. Jedyne różnice między papirusami z Qumran a tym, co czytamy jako Słowo Boże, to były właściwie różnice literowe, błędy drobne, gramatyczne, ale nikt nigdy tego nie zmienił. A więc nie mamy tu problemu, no czy to na pewno tak. Mateusz w odpowiedni dla siebie sposób tutaj zestawia pewne pokolenia. Nie chcę Was tutaj teraz, wy wiecie, że ja to ostatnio zgłębiam hebrajski, nie chcę Wam narzucać hebrajskiego, ale chcę Wam powiedzieć ciekawostkę, o której kiedyś tutaj mówiłem, że każda litera hebrajska ma odpowiednik liczbowy. Dlatego na przykład niektórzy boją się internetu, ponieważ szósta litera w alfabecie hebrajskim to jest W, a tu się pisze WWW. No przecież literą W zapisywano szóstkę. Ale każda litera alfabetu hebrajskiego, mając swoją liczbę, reprezentowała jakąś wartość. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I tak imię Dawid, jeżeli byście sprawdzili imię Dawid, napisali po hebrajsku, każda litera hebrajskiego imienia Dawid jest pewną wartością liczbową, dodane do siebie tworzą nam liczbę 14. 14. I Mateusz przedstawia nam werset 17, nie wiem, czy to jest na wyświetlaczu. Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida jest ile? 14. Od Dawida do uprowadzenia do Babilonu pokoleń 14. I od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa pokoleń 14. Coś zaczynamy się tutaj uczyć. Jest to werset wstęp taki do reszty. Po nim właśnie zaczyna się ta niezwykła opowieść. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. To jest zaraz po tym. Oczywiście teraz tego nie będziemy czytać. Ale wcześniej jest ta genealogia, którą ja czytałem. Co ona znaczy? Widzicie, genealogie mówią nam o przodkach. Co to znaczy przodek? Górnicy wiedzą, co to jest przodek. Tu mamy jednego górnika, nie? To wiesz, co jest przodek. Ale nie o takim przodku mówimy. Co to znaczy przodek? Wraz z przodkami w Izraelu dziedziczono pewne godności, funkcje, przywileje. Gdyby ktoś z Was, na przykład siedzących tutaj, miał w swojej genealogii kilku królów, to zmienia wszystko. Z takim człowiekiem chcą rozmawiać gazety. Z takim człowiekiem robi się wywiad. Taki człowiek jest kimś, chociaż niczego mu nie zrobić. Ale się mówi, ale wiecie o tym, że sam, nie wiem, car Rosji był jego przodkiem, zaraz też kogoś takiego do gazety biorą. Jeśli tylko odkryją, że ktoś taki jest. Gdy Biblia mówi, był ojcem, to niekoniecznie chodzi tutaj o to, że to był tata, w sensie tym, że po prostu był jego biologicznym ojcem. Gdybyście uważnie studiowali to, co Mateusz tu pisze, to jest tutaj wiele takich sytuacji, które jakby nam to poświadczają. Bycie ojcem w biblijnym znaczeniu oznacza przekazać godność, przywilej, funkcję. I właśnie w taki sposób Bóg jest naszym ojcem, kiedy doświadczamy zbawienia. Otrzymujemy od Pana zbawienie, na które myśmy nie zasłużyli. Otrzymujemy dziedzictwo wiary, na które nie zasłużyliśmy. Przynajmniej nikt z normalnie wierzących, czytających Biblię, ludzi nie odważa się powiedzieć, zasłużyłem na niebo. Z reguły ludzie nie czytający Biblii, kiedy się ich pytasz, idziesz do nieba? Oni mówią, chwileczkę, a mógłbym gdzie indziej? Oczywiście, że idę do nieba. Ludzie, którzy chociaż raz w życiu przeczytali Biblię, już nie powiedzą tego tak lekko, pewnie idę do nieba, ponieważ wiedzą, jak wielką cenę zapłacił na Golgocie Jezus, żeby mogli sobie powiedzieć, że są zbawieni. jak wiele kosztowało dziedzictwo ich wiary, to, co odziedziczyli wraz ze swoją wiarą. Rodowód, który tu przeczytaliśmy, ma być dla nas lekcją o Bożym prowadzeniu. Wskazuje nam, że narodzenie Pana Jezusa nie było przypadkowe, że jest mocno wpisane w Boży plan i wskazuje na Pana Jezusa jako na Mesjasza. To nie było, że się coś Bogu wymknęło i tam w Betlejem się ktoś pojawił. To był pewien niesamowicie przygotowany, perfekcyjny Boży plan we właściwym czasie, we właściwym miejscu. Wszystko we właściwym momencie. Historia Izraela to nie jest tylko opowieść o królach i prorokach. Ona zmierzała do jakiegoś ważnego miejsca. Na ziemi zaczęły dziać się tamtego dnia niezwykłe rzeczy. A tysiące kilometrów nad ziemią, chciałem powiedzieć tysiące metrów nad ziemią, ludzie zobaczyli światło. Wysoko, wysoko, nad ziemią zobaczyli pewne ciało niebieskie, które zmierzało być może od setek lat poprzez zimną próżnię kosmosu, żeby we właściwym momencie stać się widocznym z naszej pozycji. Mędrcy ze wschodu wyruszyli w kierunku tamtego małego miasteczka. Wszystko zmierzało do jednego celu, perfekcyjnie dopięte przez Pana Boga na ostatni guzik. Jest tu też coś, czego zwykle w genealogiach nie było, a właśnie w Ewangelii Mateusza jest. Jest wiele żydowskich genealogii, Żydzi wiele razy o tym opowiadali, ale w tej jest coś, czego nie było w żadnej innej. Jest w niej ukryty pewien Boży dar. Jest w niej ukryta pewna Boża mądrość, którą chciałbym, abyśmy dzisiaj mogli zobaczyć. Widzimy mianowicie w tych genealogiach, kto nam powie co? Kobiety. To jest niezwykłe. Z reguły kobiet w genealogiach nie uwzględniamy. A tu widzimy kobiety. Mało tego, to że kobiety to jeszcze nic. Widzimy ich 5, z czego tylko jedna jest Żydówką. Widzimy tutaj Rahab, Tamar, Rut, pogankę Batrzebę i jedną tylko Żydówkę, Marię, matkę Pana Jezusa. Bardzo rzadko kobiety były wpisywane w żydowskie genealogie i te poganki, o których czytałem tutaj w tej genealogii, mówią mi, że zbawienie, które przygotował Pan, nie jest ograniczone tylko do Żydów, ale że Bóg ma plan, że w Bożym planie są ważni Żydzi i poganie, i kobiety, i mężczyźni. To jest coś bardzo ważnego, na co chcę zwrócić uwagę. Co to znaczy teraz dla mnie? Ktoś powie, no dobra, fajnie. Ale co to właściwie oznacza dla mnie? Słuchaj, człowieku, mam raty do płacenia, mam mało czasu, poświęciłem dziś 2 godziny, żeby tu przyjść. Powiedz coś, co sprawi, że poczuję, że Bóg coś dla mnie zrobił. To fajnie, że tam, no, poganki 4, no, ja się zgadzam, no, nie mam nic przeciwko temu. Ale co to jest dla mnie? Pierwsza rzecz, którą widzę tu dla ciebie i dla mnie. Rzecz, z powodu której dzisiaj wielu ludzi cierpi. Jak gdyby przez to Bóg chce nam powiedzieć, nie jesteś przypadkiem. Nie jesteś wynikiem jakichś błędów. Jesteś kimś, kogo widzi Bóg i jesteś kimś, dla czyjego życia Bóg ma plan. Bóg ma plan dla twojego życia, nie jesteś przypadkiem. W rodowodzie Pana Jezusa byli poganie, Żydzi i byli ludzie dobrzy i źli. W twoim rodowodzie też są różni ludzie, w moim i twoim. Różni byli nasi przodkowie, nawet być może w twoim czy moim rodowodzie może być alkoholik, a może morderca, a może król, a może tyran, a może dobrodziej, nie wiemy. Różni ludzie byli w naszych rodowodach, my ich nie znamy, Bóg je zna, ale nasze spotkanie z Jezusem przynosi zmianę i Bóg przez rodowód Pana Jezusa, przez tą genealogię pokazuje nam, że jacykolwiek ludzie poprzedzają ciebie, Bóg może dokonać cud nad twoim życiem, jeżeli pozwolisz Jezusowi przyjść w twoje życie. Nasze rodziny nie muszą żyć tak jak zawsze, tak jak wszyscy. Nasze dzieci nie muszą widzieć tego, co napełniało łzami być może twoje oczy. Wiem, jakie jest przeszłość niektórych z was tutaj, znam was przecież. Wiem, że nigdy byście nie chcieli tego, co wy doświadczyliście, aby wasze dzieci doświadczały. Dobrze mówię? Jezus to wszystko zmienia. I to jest pierwsza rzecz, którą tutaj widzę, że jest dla mnie. Rodowód Pana Jezusa to nie jest sianka. To życie pełne dramatów i bólów, kiedy tak sobie lecimy lekko po tych imionach, może nam się wydawać, no taka urodziło się, taki, 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 i już w Betlejem było. To nie było tak. Wiecie, czasami jest taki sposób kręcenia filmów, że pokazują na przykład, szczególnie świąteczne filmy lubią tak kręcić, że pokazują z lotu ptaka miasteczko, najczęściej w Ameryce, pada śnieg, pięknie, tak z lotu ptaka, takie domki oświetlone, wiecie o czym mówię, nie? Taki nastrój i kamera zbliża się do czego? Do jednego z tych domków i prawie, że wchodzi do niego przez okno i oglądamy i śledzimy losy tej jednej rodziny. Nagle zapominamy o tych wszystkich innych. To o nich będzie chodziło w tym filmie. To o ich życiu będzie opowieść. I tak też można zrobić właśnie z tą generałą, kiedy tak nad nią lecimy z lotu ptaka do taki, taki, siaki, owaki. A ja bym chciał, żebyśmy się tak zniżyli i na przykład teraz popatrzcie na Tamar, Mateusza 1:3, tam jest zapisane. Tamar. Kim była? Czy to jej życie było sielanką, czy było trudne? Kiedy czytamy, że pisze o niej tam, że Juda zrodził z Tamar Faresa i Zarem, to właściwie wszystko wydaje się takie proste. No, fajne życie, no taka biblijna postać, na pewno musiała być bardzo dobra, skoro tak było i w ogóle. Była dobra, ale przyjrzyjmy się jej życiu. Tamar, kiedy była młodą dziewczyną, jak większość młodych dziewczyn, wierzyła w prawdziwą miłość i wierzyła w to, że jej mąż będzie ją kochał. Ze swojego domu wyjeżdża do odległej miejscowości i poznaje swojego pierwszego męża, który nazywał się Era, który okazał się człowiekiem do tego stopnia podłym, że Biblia powiada nam, że sam Bóg go w końcu zabił. To stary trwa. Potem, zgodnie z prawem, bo wiemy, że według ówczesnego prawa, jeżeli owdowiała młoda kobieta, to obowiązki jej męża przejmował jego brat. A więc zgodnie z prawem jej mężem drugim, bo tamten umarł, do czego sam Pan Bóg się przyczynił, mówi nam Słowo Boże, jej mężem drugim zostaje Onan. Ale Onan nie był uczciwy, a jego życie seksualne spowodowało Boży gniew. Onan zamierzał ją jedynie wykorzystywać, ale nie zamierzał ani dać jej potomstwa, ani nie zamierzał w uczciwy sposób być jej mężem. Onan ją rani, wyniszcza i w końcu czytamy, że Pan Bóg zabija w końcu jego, ponieważ jego podłość dochodzi do takiego miejsca. Bóg odbiera mu życie i Tamar po raz drugi w swoim życiu jako młoda kobieta zostaje w domu. Teść nie zamierza być wobec niej zbyt wyrozumiały i uczciwy i odprawia ją z powrotem do domu jej ojca. Mówi, wracaj skąd przyszłaś. Zwodzona, oszukiwana obietnicami, mamiona tym, że będzie lepiej, chociaż nikt nie planuje dla niej lepiej. Zostaje odprawiona do domu ojca i odstawiona na bok. Ponieważ w świecie nikogo nie obchodzi los tej drobnej kobiety. I tylko cały tamtejszy świat, nikt nie wie, że przed założeniem świata Bóg napisał pewną genealogię i wpisał tam jej imię. I Bóg doprowadzi do swojego celu, cokolwiek ludzie postawili. Porzucona w ten sposób, pewnego dnia staje na drodze swojego pobożnego teścia, przebiera się za prostytutkę i oddaje się mu, ale on nie ma, żeby jej zapłacić. Więc pozostawia insygnia swojego rodu przy niej i posyła potem sługę z koziołkiem, z barankiem, którego jako zapłatę za usługę seksualną jej oferuje, tyle tylko, że już nie znajduje owej prostytutki i nie może odebrać swoich insygniów i wracają z tym koziątkiem, nie wiadomo komu zapłacić. Mija czas. On zapomina o przygodnie spotkanej prostytutce, z którą, wykorzystał, z którą się przespał. Wiecie, o czym ja mówię teraz? Nie opowiadam najnowszego serialu. Mówię o genealogii życia Pana Jezusa. Z którą się przespał. I słudzy donoszą mu, że twoja synowa, 1 Mojżeszowa 38, twoja synowa dopuściła się przeteczeństwa, cudzołożyła, jest w ciąży. I wtedy co on oferuje, zobaczcie? Czy oferuje jej pomoc? Czy oferuje jej, słuchaj, pomogę ci? Czy jest w jego sercu ta postawa, słuchaj, ja też nie jestem doskonały? Wiecie, fanatyzm i religia zawsze zaślepiają. Tak właśnie zaślepiły jego. Wiecie, co on odpowiada? Zobaczcie, tutaj jest napisane. Po upływie około 3 miesięcy doniesiono Judzie, Tamara, synowa twoja, dopuściła się wszeteczeństwa i jest brzemienna z nierządu. Wtedy Juda rzekł, pomóżcie jej, żeby nie cierpiała, tak? Nie. Wtedy Juda rzekł, wyprowadźcie ją i spalcie. Jeden mały problem. Kiedy prowadzą rzekomą, powiadam, rzekomą prostytutkę na spalenie, ona wyciąga insygnia rodzinne i mówi, ojcem mojego dziecka jest facet, do którego to należy. Wiecie, w tamtych czasach to było równoznaczne z tym, jakby dzisiaj taśmy wyciąga i pokazała mi na wideo to. Wtedy Juda spuszcza swoją głowę i dochodzi do wniosku, do którego wielu facetów na tym miejscu powinno dojść i jakoś nie mogą. Ona jest sprawiedliwsza niż ja. Kiedy rozmawiam z mężczyznami dzisiaj, to my dużo ostrzej patrzymy na kobiety, które robią zło, niż na nasze zło. Jeżeli prawdziwie Jezus to zmienia w twoim życiu, to musisz się nauczyć przede wszystkim siebie mocno oceniać, ponieważ nie wiesz, dlaczego inny człowiek został zmuszony do robienia rzeczy, które się tobie nie podobają. Ja nie mówię, że to jest dobrze. I mi nikt nie powie, że wiecie, w niedzielę rano kulec mówi, że prostytucja nie jest zła. To jest nieprawda. Dlatego mówię, że my powinniśmy zastanowić, kim my jesteśmy. Mało nie kończy dziewczyna na stosie. A dzisiaj czytamy o nim w genealogii, ponieważ przed założeniem świata Bóg zaplanował, jak to będzie i nikt nigdy Bogu nie wejdzie drogę. Jednym z Bożych atrybutów jest to, że Bóg niczego nie zaczyna, zanim tego najpierw nie skończy. Jest to dlatego Boży atrybut, ponieważ jest to niemożliwe dla człowieka. Człowiek musi zacząć, żeby skończyć. Ale Bóg zawsze najpierw ma coś skończone i dopiero wtedy to zaczyna. To jest Boży atrybut, cecha Boga. By urodzić dzieci. By znaleźć się w tym spisie, doznaje cierpienia i bólu, którego nie życzę żadnej kobiecie. Bóg bez wstydu, Bożą ręką, dopisuje ją do listy przodków Pana Jezusa. Abyśmy, czytając genealogię i znając Słowo Boże, potrafili pomyśleć czasami, że nie zawsze życie jest z górki. Ta historia jest dla mnie, ponieważ czasami w twoim i w moim życiu nie jest z górki. Ponieważ czasami jest taki moment w życiu, że człowiekowi się wydaje, że jego życie jest nic nie warte. Świat mówi o nas złe rzeczy czasami. Ludzie znajomi powiedzą złe rzeczy. Przyjaciele nie rozumią. Rodzina zawiedzie i wydaje się, że właściwie to już jest koniec świata. I dobrze jest wtedy móc pomyśleć. Nie bój się. Jeszcze ci został Pan Jezus. Jeszcze ci Bóg został. I skoro chodzisz i oddychasz i twoje serce bije, to ten Bóg cię nie opuści, ponieważ On ma plan dla twojego życia. Chwała Panu Jezusowi za to. Kolejna historia, Rachel. Znowu krótkie zdanie. A Salomon zrodził z Rachel Bozła. Teraz będzie jeszcze gorzej. Żeby opowiedzieć wam o Rachel, wiecie, co znaczy Rahab po hebrajsku? Rahab po hebrajsku znaczy dzika, gwałtowna, porywcza. Teraz niektórzy myślą, czemu moja żona się Rahab nie nazywa. Rahab znaczy dzika, gwałtowna i porywcza. Żeby zabrać was dzisiaj na wizytę do domu Rahab, muszę was wziąć do domu prostytutki, ponieważ Rahab była prostytutką. Była nierządnicą. Przypominam wszystkim nadal, że nie czytam żywotów świętych, tylko genealogii Pana Jezusa. Bo my czasami myślimy, to ma takie teologiczne powiedzenie, mina chory koń numer 5. Nam się wydaje, że tak wyglądają święci. By opowiedzieć wam o Rahab, musimy pójść do domu nierządnicy. Ona nie ubierała się jak nierządnica. Ona nie udawała, ona była. Ja wiem, że nam by to tak pasowało, tak wiesz, znacie, zmień to trochę, tak nie pasuje w tej Biblii. No ubierała się jak. Nie, nie, ona była. Ona była nią. I w tamtych czasach, chcę wam powiedzieć pewną historyczną prawdę, która pozwoli wam zrozumieć lepiej ludzi tamtych czasów, kobieta, która traciła męża, w tamtych czasach miała 3 wyjścia. Jeżeli nie miała męża innego oczywiście, jeżeli jakiś inny mężczyzna nie wziął jej pod opiekę, brat na przykład umarłego. Kobieta, która zostawała sama, miała w tamtych czasach 3 wyjścia. Zagłodzić się na śmierć i pozostać uczciwą, ale niestety nie każdy ma serce spieszczało. Żebrać albo być prostytutką. To były 3 wyjścia tamtych czasów. Nie było klubu, pomocy socjalnej i tak dalej. I kiedy przyszedł Pan Jezus, dał kobietom jeszcze czwartą drogę. Czytamy o tych kobietach w Ewangelii. To były kobiety, które chodziły za Jezusem. Bóg powiedział wtedy, jak gdyby swoją całą postawą do kobiet: nie będzie nikt wami więcej poniewierał. Możecie chodzić za mną. Będziecie mi służyć, a ja was będę błogosławić. I tak było z tymi, które za nim chodziły. To one pierwsze przy grobie, kiedy ze łzami w oczach tam poszły, bo wydawało się, że znowu utraciły tego jednego, dla którego to życie jeszcze miało sens. Spotkały go tam. I pamiętacie ten okrzyk? Ja aż jak słyszę ten okrzyk, to widzę jej łzy i widzę ją radość. Rabuni, rabi, to ty jednak żyjesz. A więc moje życie nie jest bez sensu. Moje życie ma sens. Oto trzeźwa kobieta. Rahab. Widzi, co się dzieje w Kanaanie. Jest obywatelką jednego z potężniejszych królestw tamtych czasów. Miasta, którego nikomu nigdy nie udało się zdobyć. Miasta, które słynęło z doskonałego przygotowania militarnego. I praktycznie nie było takiej armii, która by była w stanie uderzyć na Jerycho i skutecznie ich zdobyć, zniszczyć. Ale widzi, co się dzieje w Kanaanie. Widzi, jak wali się wszystko, co było dotychczasowym stanem rzeczy. Dotychczasowy świat, który wydawał się stały, zaczyna się walić. I pewnego dnia docierają wiadomości, że pojawił się naród, który zmiata po drodze wszystkie narody. I czytając Stary Testament, wiemy, że do Jerycha ta wiadomość dochodzi i podupada serce żołnierzy i ludu tamtego miasta, ponieważ słyszą o armii, z którą bardzo trudno walczyć. Armii, która w dziwny sposób maszeruje. Dotychczasowe armie maszerowały nie w taki sposób. Armii, która kiedy idzie w nocy, to słup ognia idzie przed tą armią i dzieją się dziwne rzeczy. Armii, która kiedy idzie w dzień, to obłok nad nią stoi. Armii, która kiedy się słup ognia zatrzymuje, rozkłada obóz i zaczyna się modlić. Armii, jakiej do tej pory świat nie widział. Armii, która właśnie przeszła rzekę i zmierza w kierunku miasta. Albo właściwie ma przejść rzekę, bo to jeszcze jest przed. W każdym razie, do czego zmierzam? Armii, która jest bardzo inna. I która przejść ma przez Jordan. Na razie rzeki nie przychodzi cała armia. Rzekę przychodzą do tych na razie zwiadowcy. Przyjmuje w swoim domu zwiadowców i słyszy dziwne rzeczy. Słyszy, że świat się zmieni. Że oto to miasto zginie, jego zagłada jest już postanowiona, a my tutaj do ciebie wrócimy i z nami jest Bóg. Wiecie co? Wierzyła Rahab Bogu, a Bóg jej to poczytał. Wiecie za co? Za sprawiedliwość. Przyjęła zwiadowców i uwierzyła, że to, co mówią, nie brzmi jak bajka. Uwierzyła, że świat, który zna do tej pory, zmieni się, ponieważ rozciąga zupełnie coś innego. Księga Jozuego, 6 rozdział, 25 werset powiada nam: nierządnicę Rahab, rodzinę jej ojca i wszystko, co miała, zachował Jozue przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela po dzień dzisiejszy, ponieważ ukryła posłańców których wysłał Jozue, aby przeprowadzili wywiad w Jeryku. To jest to, co o niej nam mówi Słowo Boże. Bóg nie boi się wpisać jej w genealogię Pana Jezusa, na listę przodków. Nazywa po imieniu, kim jest, jak się nazywa i co zrobiła. Ponieważ żaden z nas nie może szczycić się Bogiem z powodu naszej własnej sprawiedliwości. Zgadzacie się? Kim lepszym lub kim gorszym jesteśmy, każdy grzech jest taki sam. Duch Święty pewnego dnia, gdy natchnął autora listu do Hebrajczyków, powie w taki sposób, Hebrajczyków 11:31, pisze, dlaczego przeżyła Racha. Przez co? Przez wiarę nie zginęła nierządnica Racha wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. Dlatego, że wiecie, że zgodziła się pomóc im, ale powiada, kiedy wasza armia zdobędzie Jerycho, ocalcie mnie i moją rodzinę. I ukryła zwiadowców, a zwiadowcy dali jej słowo, że ręczymy naszym życiem, że kiedy nasza armia zdobędzie to miasto, twoja rodzina przeżyje. I dotrzymali słowa? Dotrzymali. I zostanie przyłączona do Izraela i zamieszka razem z nimi cała jej rodzina. I oto na liście przodków wiary, oto na liście genealogii Pana Jezusa, prostytutka zbawiona z wiary, wielu ludzi, których religia, zresztą tak jest do dziś, była pełna hipokryzji i krytyki, wyrzuciłaby Rahab poza nawias dziejów, ponieważ taką kobietą nie warto się zajmować. Ale Bóg ma inne zdanie. Bez względu na to, czy człowiek leży w rynsztoku, czy jesteś uczony, czy nieuczony, czy dzisiaj masz wyprane ubranie, czy niewyprane ubranie, czy dosięgłeś już dna, czy powoli na nie opadasz, Boże zdanie na twój temat brzmi, że warto się tobą zainteresować, warto cię kochać i Bóg ciebie miłuje i Bóg z ciebie nie zrezygnował, w przeciwieństwie do mnie. Wielu ludzi by ją wyrzuciło, Bóg jej nie wyrzucił. Kolejna osoba nie do przyjęcia. Absolutnie nie do przyjęcia na liście przodków Pana Jezusa, to jest Ruth. Z takiej to w ogóle nie można przyjąć. A Boz zrodził z Ruty Jobeda. Zgodnie wszystkimi normami prawa Rut nie powinna się znaleźć na tej liście, ale to zacznijmy od początku. Wszystko zaczyna się w Starym Testamencie od Noemi. Noemi i jej mąż mieszkają w Betlejem i z powodu głodu przeprowadzają się z dwoma synami do kraju zwanego Moab. Synowie Noemi i jej męża znajdują sobie tam żony i właśnie jedną z tych żon, które sobie biorą synowie Noemi, jest właśnie Rut. Problem, że w tamtych czasach ludzie umierają szybciej, więcej ich umierało niż dzisiaj. I umierają i jakiś czas później również umiera mąż Noemi i w taki sposób, skracając historię, żebyśmy tu nie siedzieli do 18 albo do pierwszej gwiazdy. W ten sposób Noemi zostaje sama z dwoma synowymi w kraju zwanym Moab. Daleko od swojej ojczyzny, obca pośród ludzi, których nie zna. Jest dobrą teściową. I mówi do swoich synowych, możecie sobie tutaj zostać, kochane. Ja wracam do mojego starego, jak to dzisiaj byśmy powiedzieli, na stare śmierci. Wracam do siebie, zostańcie tu. Ułóżcie sobie swoje życie, ponieważ ja już niewiele mogę oczekiwać, ale wy jeszcze może wam się jeszcze może dobrze ułożyć. Wracajcie, ja wracam, wy zostańcie i ułóżcie sobie życie lepiej niż ja. Ale jest jeden problem. Jedna z nich właśnie nazywa się Rut. I powie słowa, które przejdą do historii, słowa, które na pamięć będą znali wszyscy teolodzy i badacze Pisma Świata. Ludzie czytający Słowo Boże będą ten werset znali na pamięć. Księga Rut, pierwszy rozdział, 16-17 werset. Lecz Rut odpowiedziała, nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie. Albowiem dokąd ty pójdziesz, ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, ja zamieszkam. Lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. My żyjemy w czasach, kiedy lojalność, przyjaźń, łagodność i zrozumienie cudzego bólu są deficytowym towarem. My Polacy, to my dzisiaj wiemy, ja mam rację, a wy nie macie racji i koniec, nie spierajcie się. To jest coś zupełnie innego. Rut nie była zwykłą taką sobie kobietką, była Moabitką. Dlatego nie ma prawa być na liście przodków Pana Jezusa. Moabici, kim byli Moabici? Moab nie był narodem, który powstał w taki sobie zwykły sposób. Wiecie, skąd się wzięli Moabici? Pewnego dnia Lot współżył seksualnie z własnymi córkami, czego efektem było pojawienie się nowego narodu, nazywanego Moabici. Byli uważani przez Żydów za nieczystych, a prawo mówiło o nich, 5 Mojżeszowa, proszę, Wyświet, 23 rozdział, 4 werset. Nie może Amonita i Moabita wejść do zgromadzenia pańskiego. Również 10 pokolenie po nich nie może wejść do zgromadzenia pańskiego. A więc po wszystkie czasy i koniec. Ale czyżbyśmy znaleźli paradoks? No bo jednak, jakby nie patrzeć, w waszych Bibliach jest tam ona też? To jest paradoks. Z jednej strony Biblia mówi, że nie może, a z drugiej, że jednak wchodzi. Chcę wam coś powiedzieć. To jest taki sam paradoks jak wasze i moje życie. Taki sam. My też nie powinniśmy odziedziczyć Królestwa Bożego. My też nie powinniśmy mieć nadziei w tym, że Pan Jezus cokolwiek dla nas przygotował. Ale było kiedyś w twoim życiu wyznanie: ten lud będzie od teraz mój Boże, moim ludem. Przyłącz mnie do twojego kościoła, a ty będziesz moim Bogiem. Wyznaję, że Jezus Chrystus jest moim Panem. To, co się urodziło na nowo, jest zupełnie nowe. Biblia nawet lepiej mówi, że stare przeminęło. Wszystko stało się nowe. Nasze stare upadki, nasze stare ja, o czym byliśmy cały czas w zakonie, pisze, że nie ma prawa w ogóle być w obliczu przed obliczem Boga. Ale my tu mówimy o czymś innym. Przez wiarę. My mówimy o pewnej decyzji serca, że gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam. Że będę z twoim ludem. Twój Bóg stanie się moim Bogiem. A jeśli Pan jest twoim Bogiem, to Jezus powiada, choćbyś umarł, to co? Żyć będziesz. Jesteś kimś zupełnie innym. Bo kimże ja jestem? Kiedy Pan Jezus jest Panem, to dzieją się cuda. Moje życie jest cudem. Wasze życie jest cudem. Ponieważ uwierzcie mi, że kiedy urodziła mnie mama, w mojej kołysce nie znalazła brewiarza ani Słowa Bożego. A kiedy dorastałem, wcale nie planowałem, że będę czytał Słowo Boże. Tylko moje życie zmieniło się wtedy, kiedy zdecydowałem się, że będę żył. Tak jak wszyscy, a jednak trochę inaczej. Że mój Bóg to będzie już inny Bóg, nie bogowie tego świata. Że moje życie będzie inno, inaczej prowadzone. I tak mógłbym, wiecie, przez ten iść dalej. Ja tylko kobiety pokazałem, a iluż tam mamy mężczyzn. Mamy, jest napisane, tam Jesse był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził z żony Uriasza, Salomona. No chyba wam o Uriaszu i jego żonie nie muszę opowiadać. Kolejna historia, którą gdyby człowiek pisał Biblię, cenzura by wycięła, bo nie pasuje. Król Dawid. Mateusz o nim może powiedzieć wiele. Dawid napisał psalmy. Dawid pokonał Goliata i wiele dobrych rzeczy. Dawid dopuścił się cudzołóstwa, które krwawo zaplanował. Wyszedł sobie na balkon i zaczęło się. Batrzeba była poganką bogatą. Tak więc historia o naszym Panu. Jutro się krótko będę chciał tym dzielić podczas jutrzejszego wykładu. Zaczyna się genealogią. I wiecie, niektóre imiona jakby człowiekowi tu nie pasują. Gdyby tak człowiek tą Biblię mógł bardziej kontrolować i pisać, to by tak powykreślał niektóry, nie? żeby tak na każdej kartce było i modlił się lud i pościł. I chodzili do kościoła codziennie. A w nocy zrezygnowali ze spania, dalej się modlili. To nam tak pasuje, nie? A Bóg mówi, jesteście zwykłymi ludźmi. Jesteście normalnymi ludźmi. To z mojej łaski, to ja nad wami mam łaskę. Dlatego będziecie zbawieni. Ludzie raczej wolą poczet przyozdobionych aureolami. Takimi aureolki, otępiali święci. Co ty piszesz, Mateusz? Kobiety? Poganie? Prostytutka? Skandal jednym słowem. Co on sobie myśli? A Bóg mówi, taki jest rodowód. Tego, którego nazywamy święty, święty, święty. Tego, który żadnego grzechu nie popełnił. Marcin Luther powiedział takie słowa, kiedy komentował ten fragment Słowa Bożego. Bóg celowo chciał, by ludzie usłyszeli tę genealogię. By powiedzieli, o, Chrystus jest kimś, kto nie wstydził się grzeszników. Zobaczcie, pozwolił, by byli nawet na liście jego przodków. To jest to, jak skomentował to. Ojciec reformacji. Człowiek, który swoją postawą sprawił, że dzisiaj możecie trzymać tutaj Biblię i czytać ją. Ponieważ Biblię próbowano usunąć. Co możemy się z tego nauczyć? Myślę, że moje pytanie już nie brzmi teraz tak tempo. Co się możemy nauczyć? Dlaczego Mateusz to napisał? Chrystus był darem dla każdego, bez względu na twoją przeszłość. Ilu was tu dzisiaj jest, przyjaciele? Tyle jest różnej przyszłości. Ilu nas tu dzisiaj jest? Tyle tu jest błędów albo razy sto. Coś ci powiem. Cokolwiek ludzie dziś będą mówić przez cały wieczór, ty wiedz jedno. Bóg cię kocha i żyjesz, ponieważ Bóg cię kocha. To przesłanie brzmi, Bóg cię miłuje bez względu na twoje winy. Strachy, lęki, na te samotne noce, na te najgorsze dni w twoim życiu. Cokolwiek. Bóg ma plan dla twojego życia. I kiedy masz wątpliwości, to tak jak lud powiedz. Ten lud to jest mój lud. Ten Bóg to jest mój Bóg. I niech mi Pan pomoże, ale umrę do końca, chcę być wierny. Czego się możemy nauczyć? Ewangelia Jana mówi nam, po co przyszedł Jezus. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 wers, odpowiada nam, albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swojego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy, kto w Niego wierzy. Nie jacyś wybrani. Nie ci, których dopuści jakaś tam nasza lista, którą my sobie stworzymy i zapiszemy tylko tym, którzy nam się podobają. Ale aby, co mówi słowo, aby kto? To jesteś ty i ja. Aby każdy, kto w Niego uwierzy. Bo religia tego świata jest pełna hipokryzji. O ten nie może, tamten taki, tamten owaki, to my możemy. Jak się do nas zapiszesz, to będziesz mógł. Ale Jezus nie jest dla tych, którzy się... Na Jezusa się nie zapisuje. Na Jezusa się nie wykupuje przedpłaty. Do Jezusa się przychodzi i mówi się, chcę ci oddać moje życie. Ludzie nawracają się dziś wszędzie, ponieważ słowo każdy nadal jest aktualne. Ludzie nawracają się dzisiaj w więzieniach i ludzie nawracają się w dobrych domach. Nawracają się pośród chrześcijan i muzułmanów. Nawracają się wszędzie tam, gdzie dochodzi Ewangelia. Rozmawiałem kiedyś z rozczarowaną kobietą. Jak wiecie, z wieloma ludźmi rozmawiam. Mówiła, że chciała mieć normalny dom, normalnego męża i ułożyć sobie normalnie życie, ale najpierw ją pozostawił chłopak z dzieckiem, potem rozwiodła się z facetem, który miał być jej mężem, bo się okazał alkoholikiem. Płakała koleżanka i powiedziała, słuchaj, nie ma dobrych ludzi. Odkrycie. Ludzie myślą, że Biblia jest o krystalicznie czystych takich figurkach z kryształu, świętych z pociągłymi minami i oczami wprawionymi w górę. Nie ma dobrych ludzi. Zgadzam się. Ale nie można trwać w rozczarowaniu cały czas. Ponieważ jest dobry Bóg. W ogóle nie ma dobrych fachowców. Mamy zawodowego kierowcę, któremu często powtarzam, że nie ma czego. Dobrych kierowców, jest dobry bambuk. To jest doktryna naszego kościoła. To żartuję. Nie ma dobrych lekarzy, jest dobry bambuk. Nie ma dobrych, tam wpisz swój zawód. Jest dobry. Bóg może wziąć kogoś brzydkiego, złego i uczynić go kimś dobrym i wspaniałym. Czasem pochodzimy z rodzin, gdzie nie było normalnie. Gdyby tak trzeba było wpisać nasze dzieje i naszych przodków, a jeszcze tak jak Biblia z taką szczerością opisać, co czasem robili nasi ojcowie, to jedni z nas byliby dumni, bo mieli ojców, którzy nauczali swoje dzieci Słowa Bożego. W domach niektórych z was śpiewało się hymny, szalmy i widać to po was, kiedy z wami rozmawiam, jesteście inni niż ta druga część, która przyszła z domu, gdzie ciemność była, nawet kiedy świeciło się światło. Różne są nasze pochodzenia. Nie każdy z nas byłby dumny ze swojego życiorysu. Czasem przychodzimy z domu, gdzie nie było zgody, pokoju i miłości. Ale dzisiaj Biblia nas uczy, że jest możliwa zmiana. Wiecie dlaczego? Spojrzycie na to. To nasza obsługa techniczna. Nieważne. Bo Słowo Boże powiada nam, że Syn jest nam co? Dany. Że Syn jest nam dany, tak powiada nam Słowo Boże. I jutro chciałbym przejść dalej. A chciałem wam dzisiaj pokazać. Wiecie, właściwie pierwsze moje zamierzenie to było takie, żeby tylko krótko omówić tą genealogię i przejść dalej. Ale potem odkryłem, że ona powiada tak wiele, że warto, żeby coś z tego wziąć dla naszego życia. To przyjdziemy jutro, on dalej tak będzie. Ja bym prosił naszą grupę tutaj do przodu, byśmy mogli teraz postać i uwielbić Pana Jezusa, podziękować Mu za to właśnie, że przyszedł do mnie, do takiego, jakim jestem. Aby przyszedł do mojego życia i po prostu wziął i uchwycił to, czym jestem.